Po raz pierwszy dzięki zgodzie władz Ukrainy w Późnikach ekshumowano i godnie pochowano ofiary rzezi wołyńskiej. Na początku tygodnia rząd ma zatwierdzić nowy projekt ustawy o mrożeniu cen prądu. Za nami 28. edycja biegu po nowe życie w Warszawie. Wzięło w niej udział ponad 90 sztafet. Dziś nie mówimy o historii, nie mówimy o polityce. Dziś mówimy o człowieczeństwie i o tym, że robimy krok ku sobie w niezwykle złożonej kwestii historycznej, mówił podczas uroczystości w Późnikach szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Oleksandr Alferow. Dzięki zgodzie władz w Kijowie, w tej jednej z wielu setek dawnych polskich wsi, udało się przeprowadzić ekshumację pochowanych w masowych grobach ofiar rzezi wołyńskiej. Wczoraj w obecności krewnych ofiar i przedstawicieli władz państwowych Polski i Ukrainy godnie pochowano 40 osób spośród około 100 tysięcy zamordowanych przez UPA. Nasz reporter Jakub Rybski na miejscu rozmawiał z panią Marią Jarzycką-Wróblewską, która w chwili tragedii miała 10 lat i tylko cudem przeżyła rzeź, bo wyjechała.
Pani Mario, po 80 latach w końcu udało się. Rodziny doczekały się tego godnego upamiętnienia.
Tak, i bardzośmy na to czekali, bardzośmy na tym ubolewali, że właściwie te zwłoki są tak wszystkie wrzucone w jednej mogile. No ale dzięki Bogu udało się nam i jesteśmy bardzo zadowoleni, a przede wszystkim jesteśmy zadowoleni z tego, że jesteśmy tutaj.
Czy pamięta pani Późniki sprzed czasów II wojny światowej? Jak wyglądała ta wieś?
Bardzo ładna była wieś, proszę pana. A dlaczego ja przyjechałam tutaj już w tym wieku? Tam był Gnilec, tam była Zagajówka. Tu naprawdę, no, mnie się to bardzo pięknie, to mi się podoba. No wie pan co, natura ciągle wilka do lasu, a człowieka tam, gdzie jego korzenie wyrosły, nasze korzenie wyrosły tu.
Relacja i zdjęcia z Późnik są na naszej stronie w sieci rmf24.pl. W najbliższy wtorek rząd ma zatwierdzić nowy projekt ustawy o mrożeniu cen prądu. Od razu ma on trafić pod obrady Sejmu. Tak zapewniał minister energii Miłosz Motyka, który w piątek zaprezentował drugi już projekt ustawy w tej sprawie. O szczegółach Krzysztof Berenda.
Utrzymanie obecnych cen prądu, które na razie są zamrożone tylko do końca września. Rząd już raz przygotował ustawę w tej sprawie, ale ponieważ zakładała ona także przyspieszenie budowy elektrowni wiatrakowych, to prezydent Karol Nawrocki całość zawetował. Teraz podejście drugie i zdecydowana deklaracja ministra energii.
Nie będzie podwyżek cen energii w ostatnim kwartale tego roku. Zamrozimy cenę energii na poziomie 500 zł za megawattogodzinę, tak jak to miało miejsce w trzech poprzednich kwartałach, zgodnie z naszą deklaracją.
Mówi minister Miłosz Motyka, natomiast urzędnicy Pałacu Prezydenckiego odpowiadają, że Karol Nawrocki chętnie ustawę podpisze, o ile w ostatniej chwili Platforma nie poszerzy tej ustawy o inne, niezwiązane ze sprawą zapisy.
Ponad 90 sztafet wzięło udział wczoraj w 28. edycji biegu po nowe życie w Warszawie. To wydarzenie od lat promuje transplantologię. W czteroosobowych zespołach byli m.in. pacjenci po przeszczepach, sportowcy, artyści oraz lekarze.
Rewelacyjnie, super, bardzo duszno, lekka sauna, ale nie padało. Naprawdę super emocje, oklaski. Ja akurat biegłam z panem profesorem Kuśmierczykiem, więc pogadaliśmy sobie chwilkę.
Znany transplantolog.
Tak, już mówił mi właśnie, że to jego 10. raz, mój 4., więc wymieniliśmy się doświadczeniami i cieszymy się, że jest bardzo dużo osób na biegu.
Co pan zapamięta z tego dzisiejszego biegu po nowe życie?
Moje pary, dawcy i biorcy. Zdarzyło się na trasie, że nie mogłem wyprzedzić dawcy, który oddał nerkę swojej żonie, a tuż przed metą wyprzedził mnie biorca, któremu przeszczepiłem nerkę.
Satysfakcja lekarza wtedy.
Ogromna.
Przyznaje przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej profesor Roman Danielewicz. Z nim i pozostałymi uczestnikami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Zdjęcia z trasy biegu mamy na rmf24.pl.
Publicystyka w faktach RMF FM.
Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta, był gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Jednym z tematów rozmowy była ostatnia podróż prezydenta za ocean.
W pierwszym miesiącu po zaprzysiężeniu wizyta w Stanach Zjednoczonych, spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem, które nawet przez nieprzychylnych Prawu i Sprawiedliwości, polskiej prawicy, prezydentowi Nawrockiemu, komentatorów, zostało docenione i wskazane jako sukces. I ważna deklaracja prezydenta Donalda Trumpa. deklaracja, na którą Polska, Polacy czekali i teraz wszystko w rękach polskiej administracji, całej administracji, żeby tę zapowiedź wprowadzić w życie.
Czyli to sukces, bo pan pewnie też śledził media, widział, że bardzo wielu polityków Platformy uznało, tak, że rzeczywiście jest to sukces, ale nie prezydenta, a rządu, czy może poszczególnych ministrów. Wspomniał pan tutaj Kosiniaka-Kamysza, był wymieniany i właśnie szef MSZ-u Radosław Sikorski. To są te osoby, ci politycy, którzy tak naprawdę przygotowali podwaliny pod tę wizytę i ta decyzja prezydenta Ameryki była wypracowana, ale podczas ich wizyt w Stanach, czy ich rozmów z amerykańskimi politykami.
Panie redaktorze, naprawdę, gdyby prezydentem dzisiaj był przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, nie byłoby w pierwszym miesiącu tej wizyty.
A skąd ta pewność?
Gdyby wygrał wybory pan prezydent Trzaskowski, jestem przekonany, że tak właśnie by było. Pan to bardzo dobre relacje administracji Donalda Trumpa z prezydentem Nawrockim spowodowały, że właśnie ta pierwsza wizyta w Stanach Zjednoczonych była możliwa do zrealizowania.
Może właśnie dzięki Sikorskiemu.
Panie redaktorze, proszę naprawdę nie żartować od samego rana w sobotę.
Ja śledzę jego media społecznościowe i on się często nagrywa. Nie wiem, czy widział pan te filmiki.
No, ale wie pan, ja parę dni temu mówiłem o tym, że jest to dziecinada, to co robi minister spraw zagranicznych. Nagrywa filmiki wzywające prezydenta. To jest niepoważne. To powtarzam, rywalizuje dzisiaj z Donaldem Tuskiem o miano lidera w Platformie. Prawdopodobnie rywalizuje o to, aby być w przyszłości w rządzie Platformy, zastąpić premiera Tuska. W związku z tym w taki sposób polska dyplomacja traci. Naprawdę dziś dla Polski ważne jest to, żeby w sprawach najważniejszych dla Polski współpracować. Takie wyjazdy do Miami, na Florydę, byle tylko gdzieś przy okazji wizyty pana prezydenta rywalizować na to, kto pierwszy będzie w Stanach Zjednoczonych, to nie służy Polsce. Dobrze, że są spotkania z administracją amerykańską i tutaj powiem, że bez względu na to, kto którą stronę sceny politycznej reprezentuje, to dobrze, że tego typu spotkania są, ale z punktu widzenia polskiej dyplomacji to naprawdę pan minister powinien więcej czasu poświęcać polityce zagranicznej,
ale
niż polityce krajowej.
Robi, bywając tam, gdzie powinien być, może właśnie w Stanach Zjednoczonych. Widzi pan taką szansę na, nie wiem, jakieś takie ocieplenie na linii pałac prezydencki Ministerstwo Spraw Zagranicznych?
Ale tutaj wszystko jest tak, jak powinno być. Są przekazywane materiały, dokumenty.
No, ale mówi pan, że jest rywalizacja niepotrzebna.
Ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Naprawdę trzeba uszanować pozycję ustrojową prezydenta Rzeczpospolitej, współpracować, tak jak to robi Ministerstwo Obrony Narodowej, a nie w taki sposób, jak robi Minister Spraw Zagranicznych. No, to będzie dla dobra Polski i Polaków.
No to właśnie, dla dobra Polski zapytam o to, jaką rolę dla nas przewidziały podczas tej wizyty, tego spotkania Stany Zjednoczone i Donald Trump. Bo widać bardzo wyraźnie, że to jest taki pewien plan. Był Waszyngton, teraz będzie Finlandia, Litwa, Paryż, Berlin. Tak jakby Polska chciała się tutaj rozpychać, zaznaczyć. Pewnie za zgodą i za błogosławieństwem Donalda Trumpa. Nie,
prezydent Nawrocki naprawdę pomimo wielkiej sympatii i współpracy z naszymi sojusznikami sam ustala kalendarz wizyt, priorytety ważne dla Polski, dla Polaków.
I no tak, ale dostał jakieś instrukcje albo obietnice, że będziemy tutaj,
panie redaktorze,
hubem bezpieczeństwa?
Wyjazdy zagraniczne i kalendarz wyjazdów zagranicznych był wcześniej ustalony. W związku z tym wylot do Wilna i do Helsinek, poniedziałek, wtorek i wizyta później w państwach Europy Zachodniej, Paryż, Berlin, wizyta w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku pod koniec września. To wszystko już zostało skrupulatnie parę tygodni temu przygotowane. To również pokazuje pewne priorytety prezydenta Nawrockiego, z którymi szedł do tych wyborów, wygrał i będzie realizował taką politykę.
Panie ministrze, dużo krytyki było w mediach podczas tej wizyty. Nie wiem, czy pan miał okazję i szansę, żeby zerknąć, że dywan nie był taki, jak powinien być, że prezydent dysponuje angielskim, ale słabym, że pierwsza dama była ubrana nie tak, jak być powinna. Czy prezydent czyta takie rzeczy, myślę, i się tym przejmuje?
Myślę, panie redaktorze, że siłą pana prezydenta, kancelarii, zaplecza jest to, że my skrupulatnie, dzień po dniu, realizujemy plan Dobry dla Polski, który jest przygotowywany, realizowany i bardzo dobrze realizowany przez pana prezydenta i myślę, że Polacy również w badaniach opinii publicznej to doceniają.
No,
te badania
rzeczywiście
wskazują na to, że Polacy doceniają
na miesiąc, tak,
miesiąc dotrzymanego słowa, a to, co wrogowie polityczni próbują zarzucić naprawdę, żebyśmy mieli tylko takie problemy.
Ale prezydent się tym przyjmuje? Czy to?
Nie, absolutnie ani prezydent, ani zaplecze pana prezydenta. Myślę, że Polacy byli dumni, patrząc na pierwszą damę, bo odnoszę się do tego, o czym pan mówi, panią Martę Nawrocką, jak reprezentowała nasze państwo w Pałacu Apostolskim na spotkaniu z papieżem Leonem XIV, jak reprezentuje na co dzień w różnego rodzaju uroczystościach państwowych Rzeczpospolitą. Na to wskazują również badania opinii publicznej, a to, co mówią czy piszą ludzie, mali ludzie, którzy szukają naprawdę jakiegokolwiek zaczepienia się, żeby zaatakować pana prezydenta, to ma dużo mniejsze znaczenie.
Panie ministrze, to jeszcze kilka ważnych spraw. Prezydent zawetował już jak na miesiąc 7 ustaw, to sporo. Czy wzbudza coś kolejne wątpliwości pana prezydenta? Czy w najbliższych dniach, teraz po powrocie, będzie jakieś kolejne weto?
31 ustaw podpisanych, panie redaktorze, 7 zawetowanych.
Ale tempo jest duże, tak?
Pan prezydent,
tego na nie.
Pan prezydent jasno wskazał od samego początku, że będą to weta konstruktywne i jeżeli są powody, dla których te weta powinny być, to są one realizowane. Podam panu przykład. Prezydent szedł w wyborach z hasłem, żeby zagonić rząd do pracy. I weto w sprawie ustawy ukraińskiej spowodowało, że rząd już przygotował nowelizację tej ustawy zgodnie z założeniami, o których mówił prezydent. Czyli wystarczyło zawetować ustawę, żeby rząd wziął się do pracy, przygotował projekt z założeniem, o którym mówił prezydent i to jest również kolejny sukces.
Ta ustawa,
tego
o której pan mówi, ta ustawa, o której pan mówi, musi wejść, te dwie, ta ukraińska i prądowa, musi wejść w życie do 1 października. To nie jest dużo czasu. Czy wy w jakiś sposób ponaglacie rząd, żeby te rzeczy weszły na biurko prezydenta na tyle szybko, żeby prezydent mógł się z nim jakoś tam zapoznać i ewentualnie wnieść jakieś swoje uwagi?
Pan prezydent w ciągu tego miesiąca również zaproponował 6 swoich inicjatyw ustawodawczych. Wśród nich ustawy, o których pan mówi. Tarcza energetyczna plus ustawa ukraińska, przygotowane przez Kancelarię Prezydenta. One wpłynęły do Sejmu. Można nad nimi pracować. Zresztą pan minister Bogucki, szef kancelarii, apelował do szefa Kancelarii Sejmu, aby one były już na najbliższym posiedzeniu rozpatrywane. Oczywiście będzie taka, w moim przekonaniu, ze strony marszałka Sejmu i rządu próba pokazywania, prawda, szukania kruczków prawnych, że to jednak nie prezydenckie ustawy.
Usłyszał Krzysztof Ziemiec od Pawła Szefernakera, szefa gabinetu Karola Nawrockiego. Wysłuchaliśmy fragmentu. Cała rozmowa do odsłuchania jest na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.